Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa gorąco w ten czwartkowy wieczór, czy późne popołudnie jeszcze. I zapraszam do udziału w rozmowach niedokończonych. I witam również naszego gościa. Jest nim dzisiaj ksiądz dr Janusz Szyła. Szczęść Boże, księże, doktorze.
Szczęść Boże, witam ojca redaktora, witam serdecznie wszystkich telewizów.
Dodam, że jest ksiądz wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. A więc niedaleko od Tuchowa, od Torunia. I również jest ksiądz proboszczem, duszpasterzem proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. Diecezja pelplińska oczywiście.
Tak, staram się łączyć te dwie przestrzenie mojej aktywności, bardziej naukowej i bardziej duszpasterskiej. Zresztą one są spójne, bo wszystko służy jednej sprawie, głoszeniu Ewangelii, czy to w seminarium, czy też w parafii.
To się świetnie składa, że takie to połączenie tutaj ksiądz sobie nam tutaj przywozi, ponieważ chcemy z tego korzystać dzisiaj wieczorem obficie, mówiąc, drodzy Państwo, z naszym gościem, z Państwem, rozmawiając na temat Boga, jest Bóg. Ale Bóg to jest ktoś, czy to jest coś? To jest nasz temat. Bóg ktoś, czy coś? I my wiemy, jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, że Bóg to jest ktoś. Bóg jest osobowy. Ale właśnie wiemy, czy wiemy? O to chcę zapytać, bo widzimy też w różnych też badaniach, ankietach, kiedy pytamy nawet osoby, które się deklarują jako wierzące, jako katolicy, nie, że ten Pan Bóg to już nie musi być ktoś. To jest nieraz coś, że to jest jakaś energia, siła, absolut, który nie musi być rozumiany jako osoba, ale jako wszystko. To może tam się taki duży worek, gdzie się tam wszystko zmieści. Skąd, księże doktorze, to chcę zapytać na początek, takie zjawisko, myślę, dość szeroko istniejące w świecie, również wśród wierzących. Nie, problem z tym, kim jest Pan Bóg, jak go opisać, tak? Czy to jest ktoś, czy to jest coś. Skąd to się bierze, takie rozmycie, nierozumienie tożsamości Boga?
Niewątpliwie każdy człowiek ze swojej natury jest istotą religijną. Tak też to definiuje Katechizm Kościoła Katolickiego. Jesteśmy capax Dei, czyli ukierunkowani na to, żeby Boga poznać. Możemy przez pewną analogię powiedzieć, że tak jak patrzymy na rośliny, niebawem wiosna, będziemy zachwycali się tym, że przyroda budzi się do życia. W związku z tym wiemy, że korzeń rośliny szuka ziemi. I wtedy mówimy o geotropizmie. Części te nadziemne szukają słońca. Mówimy o heliotropizmie. A o człowieku możemy powiedzieć, że jest taką istotą teotropiczną, teos Bóg, a tropos no jest to droga poszukiwania Pana Boga.
Poszukiwacz Boga, tak znakuje.
Tak, i więc w związku z tym możemy powiedzieć, że w serce każdego człowieka gdzieś głęboko została ta tęsknota za Bogiem wpisana. Ale pytanie, czy znajdujemy Boga prawdziwego, czy też próbujemy w to miejsce umiejscawiać różne inne zastępcze wartości, czy jakieś
idee. To nazywamy Bogiem.
Co właściwie możemy też powiedzieć, że człowiek szukając prawdy, nawet gdyby nie wiedział, to Edyta Stein w ten sposób podkreślała, szuka Boga. A jak będziemy z kimś rozmawiali, kto powie, no, dzień dobry nam, taką deklarację złoży, że jest człowiekiem niewierzącym. Ale możemy mu zadać pytanie, ale czy szuka prawdy? Ale czy szuka sensu życia? Czy szuka miłości? Czy szuka pokoju? Czy szuka czegoś, co jest w stanie go wewnętrznie nasycić? I wydaje mi się, że każdy człowiek w tym momencie przyzna nam rację. Owszem, szukam. To wtedy możemy powiedzieć, że w tej istocie taki człowiek szuka Boga. Bo Bóg jest i miłością, i prawdą, i sensem, i celem naszego istnienia. Ale jest tutaj oczywiście istotna kwestia taka, czy poznajemy Boga prawdziwego. Niejednokrotnie w moim doświadczeniu duszpasterskim spotykam się z taką deklaracją: proszę księdza, no coś tam musi być. Można dopytać, ale co i gdzie? W sensie tam musi być. No tak, no świat istnieje, no musi być jakaś praprzyczyna. Ktoś może filozoficznie powiedzieć, albo ktoś to musi powołać do istnienia. Ale to jeszcze nie znaczy, że ten człowiek jest człowiekiem wierzącym. Może mieć pewną wiedzę na temat istnienia świata i wtedy będzie zadawał pytanie, a skąd ten świat pochodzi, ale to jeszcze nie będziemy mówili o wierze w sensie chrześcijańskim. Bo gdy mówimy o wierze w znaczeniu chrześcijańskim, to wtedy musimy powiedzieć, że jest to pewna wiedza na temat Boga w oparciu o autoprezentację Boga, bo Bóg nam się objawia wielokrotnie na różne sposoby i mówi nam o sobie, I to jest ta kwestia katechetyczna. My coś na temat Pana Boga możemy powiedzieć, że istnieje, że jest wspaniały, że jest kochający, ale to jeszcze nie świadczy, że my jesteśmy ludźmi wierzącymi. Bo wiara będzie wejściem osobowym w tę relację i budowaniem tej więzi z Bogiem. Więc także wśród ludzi wierzących, gdybyśmy tak próbowali zarysować, troszeczkę scharakteryzować nas samych, robiąc i rachunek sumienia, ale nie tylko zastanawiając się nad własnym sumieniem, ale też nad własnym intelektem i patrząc na taką, powiedzmy, specyfikę religijności ludzi, to wydaje mi się, że często spotykamy się z doświadczeniem takim czy innym udziału w liturgii, modlitwy, a nie do końca z uświadomieniem sobie, w jakiego Boga ja wierzę, czy ja znam Boga, do kogo ja idę z moimi intencjami, komu chcę podziękować, kogo chcę poprosić, kogo chcę przeprosić. Stąd tak ważną rzeczą w Kościele jest z jednej strony doświadczenie nasze osobiste i przekazywane innym, bo wiara rodzi się ze słyszenia, a umacnia się wtedy, gdy jest przekazywana, więc dobrze jest także dzielić się swoim własnym doświadczeniem, ale również ten wymiar intelektualny, żeby wiedzieć, w co wierzymy, czy w kogo wierzymy. Pięknie to ujął Jan Paweł II w swojej przedostatniej encyklice Fides et Ratio, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Więc jak ktoś mówi, że coś tam jest, oczywiście tak, przyznamy rację, ale pytanie, czy nie trzeba iść dalej i poznać tego kogoś, kto jest, od którego świat pochodzi, do którego my jako pielgrzymi na tej ziemi zmierzamy.
Pismo Święte mówi nam kilka razy, Księga Mądrości, List do Rzymian, Święty Paweł Apostoł też cytując Księgę Mądrości, że no, z piękna stworzeń poznajemy Stwórcę, mówiąc tak w jakim skrócie, największym skrócie. A więc to jest używanie też rozumu do Pana Boga może doprowadzić. A więc skąd no, takie zwątpienie w to, czy Bóg jest, jaki On jest? Czy to świadczy o takiej, nie wiem, zwątpieniu dzisiaj w walor rozumu dzisiaj w świecie?
Współcześnie mamy pewien kryzys nie tylko rozumu, ale także wiary i on jest dosyć charakterystyczny dla tak zwanej kultury czy filozofii postmodernistycznej. Nie chcemy tutaj dłuższego wywodu robić na temat filozofii, ale możemy tak w pewnym skrócie powiedzieć, że przed wiekami był taki model myślenia bardzo mocno teocentryczny, że w centrum działania człowieka, myślenia, punktem odniesienia był Pan Bóg. I widać nawet w architekturze, takim zabudowie większej czy mniejszej miejscowości, że w środku jest Kościół. Więc wszystko się odnosi do Pana Boga. Potem już w czasach bardziej nowożytnych, kiedy człowiek zachwycił się intelektem, rozumem, to wydawało nam się, jako ludziom szerzej mówiąc, że kwestią czasu jest tylko rozwiązanie wszelkich problemów egzystencjalnych, wszelkich problemów także dotyczących zdrowia człowieka, że być może nauka i wiedza i rozum będzie kiedyś na takim etapie, że uda nam się wywalczyć wręcz nieśmiertelność, sięgnąć po owoc drzewa życia. I to był gdzieś wiek XVIII-XIX. Natomiast wiek XX w dużej mierze pod wpływem różnego rodzaju dramatów, które się wówczas działy, systemów totalitarnych, zaczął nie wierzyć już w intelekt tak mocno, ale także zaczął kwestionować, zresztą to wcześniej też nastąpiło, wiarę człowieka. Więc w tej chwili żyjemy w takim mgle, to jest dosyć ulubione pojęcie filozofii postmodernistycznej, mgła, że nic nie jest pewne, wszystko jest relatywne, że rozum w zasadzie nie ma dostępu do prawdy, bo prawda być może w ogóle nie istnieje, a gdyby istniała, to byśmy i tak nie byli w stanie poznać, że wiara w zasadzie jest zredukowana do takiego doświadczenia bardzo subiektywnego, emocjonalnego. Ktoś wierzy tak, ktoś wierzy inaczej, można taki koktajl religijny sobie zrobić, typowe to jest dla New Age, weźmiemy troszeczkę z chrześcijaństwa, trochę weźmiemy z buddyzmu, a jeszcze więcej weźmiemy z jakichś innych religii wschodnich i będziemy mieli taką troszeczkę religię zrób to sam, jak w hipermarkecie sobie możemy różne towary, produkty wybrać. I to jest chyba dosyć istotne dla zrozumienia duszy człowieka współczesnego. Nie wiem, jak to wygląda na innych kontynentach, ale wydaje mi się, że tak to jest dosyć istotne w Polsce i w wielu krajach europejskich, że następuje zakwestionowanie rozumu, ale także zakwestionowanie wiary. Wszystko jest relatywne, wszystko jest względne.
Ksiądz powiedział, że człowiek z natury szuka prawdy przed chwilą. Natomiast ja tak sobie nieraz myślę na ten temat, że dzisiaj prawda jest, słowo, wyraz prawda jest nacenzurowanym, jest słowem niebezpiecznym, no bo jeśli ktoś mówi, że ja znam prawdę, to staje się ekstremistą w tym momencie, tak może być posądzony.
Tak, i to jest dosyć typowe dla filozofii postmodernistycznej i generalnie mamy do czynienia z czymś takim jak dyktatura relatywizmu. Pojęcie ulubione przez Benedykta XVI. Wprawdzie nie jest on autorem, ale często do tego pojęcia nawiązywał. A inna osoba, która przedstawia nam trochę geografię i jednocześnie duszę człowieka od rewolucji francuskiej poprzez różnego rodzaju inne kryzysy do współczesnych nam czasów, to jest Rosa Alberoni, socjolog z Mediolanu. I ona napisała bardzo ciekawą książkę pod tytułem Wygnać Chrystusa. I przedstawia skutki relatywizacji, czy skutki też wyrugowania myśli o Panu Bogu, tym, który jest kimś, a nie czymś, nie jakąś boską energią, jakąś siłą kosmiczną, a jest kimś, kim możemy wchodzić w relacje. I ona przedstawia skutki, również takie społeczne, w związku z zapomnieniem albo wyrzuceniem Boga z tej przestrzeni życia człowieka indywidualnego i społecznego i pokazuje to na przykładzie rewolucji francuskiej, a potem różnych systemów totalitarnych, między innymi nazizmu, komunizmu i taką tezę przedstawia, że również dyktatura relatywizmu grozi takim podważeniem godności człowieka, bo jak my chcemy poznać siebie, to w zasadzie idziemy do źródła, żeby poznać Jezusa Chrystusa. To On nam nas samych objawia. Lubię to przedstawiać troszeczkę tak katechetycznie w czasie homilii, czy w czasie rozmów, spotkań z różnymi wspólnotami, że nigdy z nas jeszcze nigdy nie zobaczył swojej własnej twarzy. My jesteśmy w stanie siebie zidentyfikować poprzez to, że widzimy swoje zdjęcie, ewentualnie jakieś nagranie filmowe. Stajemy przed lustrem i widzimy, że to jesteśmy my, to jestem ja, ale to nie jest widzenie siebie bezpośrednio, to jest widzenie siebie za pośrednictwem czegoś innego, a gdybyśmy to przełożyli na płaszczyznę wiary, możemy powiedzieć kogoś innego. Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do naszej ojczyzny, a potem wielokrotnie do tej myśli nawiązywał, powiedział, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek sam siebie nie jest w stanie zrozumieć bez Chrystusa, ani tego, kim jest, ani tego, jaka jest jego godność, jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Tego wszystkiego nie możemy poznać bez Chrystusa. Więc aby zrozumieć siebie, to trzeba też poznać Boga. I znając Chrystusa, lepiej rozumiem siebie. Nie poznam siebie przez myśl o jakiejś energii, o jakiejś mocy kosmicznej, o czymś, co jest nieuchwytne i coś, co nie jest osobowe. Dlatego Bóg, będąc wspólnotą osób, Ojcem i Synem i Duchem Świętym, zechciał przed nami się przedstawić, zechciał odsłonić przed nami swoje boskie życie, aby nie tylko dać nam wgląd w swoją istotę, ale również, żebyśmy my mogli sami siebie lepiej zrozumieć, poznać, skąd jesteśmy, po co jesteśmy, jaki jest sens naszej egzystencji, jaki jest cel naszego życia, cel naszego pielgrzymowania, niebo.
Ksiądz, jako duszpasterz, jako proboszcz i to niemałej parafii, 10-tysięcznej parafii, a więc dość pokaźna parafia, spotyka się na co dzień z ludźmi, no naszych czasów, no bo jakżeby inaczej, tak? Z których, tak domniemywam, wielu właśnie ma też ten dylemat, jaki jest Pan Bóg. Gdzieś to nieraz pewnie w rozmowach wychodzi, czy w kancelarii, czy no w każdym razie. Jak ksiądz by tłumaczył, jak ksiądz tłumaczy swoim parafianom, że Pan Bóg to jest ktoś, że my się modlimy do Boga, który jest osobą, a nie anonimową magmą, energią, nie wiem czym jeszcze.
Takich okoliczności i sposobności oczywiście w dużej parafii jest bardzo dużo, niemalże codziennie. Nie zawsze oczywiście ludzie pytają o rzeczy istotne. Nieraz te rozmowy w biurze parafialnym czy w parafii dotyczą kwestii bardziej formalnych, jakie trzeba dokumenty przynieść w związku z chrztem czy też innym sakramentem. Ale bywają takie też głębsze rozmowy, czy w czasie wizyt kolędowych. I ja przyznam, że mam nieraz taką wewnętrzną potrzebę, żeby kogoś jakimś pytaniem sprowokować, żeby o pewnych rzeczach ważnych też powiedzieć. Szczególnie to czynię podczas przygotowania rodziców i chrzestnych do sakramentu chrztu dziecka. I wtedy pytam tych ludzi, czy wy państwo macie wiarę? No i deklaracja często jest już na dzień dobry taka, że oczywiście wiarę mamy.
To zapytanie w ogóle, tak?
Tak, no jak ksiądz śmie w ogóle nas w ten sposób pytać, a ja pytam prowokując, żeby głębszą refleksję wzbudzić. I niejednokrotnie nawiązuję do swojego własnego doświadczenia, kiedy jeszcze byłem pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Teologicznego. I podczas jednej z przerw między wykładami rozmawiałem z klerykami toruńskiego seminarium. Były także studentki, byli studenci. I podszedł do nas jeden z wykładowców, biblista biskup Kiernikowski. I zadał mi pytanie, proszę księdza, co ksiądz wykłada? A ja mówię, no w tym semestrze mam introdukcję, czyli wprowadzenie do teologii dogmatycznej i traktat de fide o wierze. Biskup dyskretnie się uśmiechnął, popatrzył na kleryków i zadał mi pytanie, a oni to wiarę mają? A ja ku pewnie zdziwieniu samych kleryków i innych osób towarzyszących powiedziałem, księże biskupie, nie wiem. Wiem, że są religijni, wiem, że są pobożni, ponieważ uczestniczą codziennie we mszy świętej, mają swoich kierowników duchowych, mają pewnie swoich spowiedników, a potem jeszcze dodałem, jeszcze pewnie bardziej się klerycy zdziwili. Nie wiem, czy ja jestem człowiekiem wierzącym. Oczywiście ja modlę się codziennie o wiarę i są mi bardzo bliskie postaci z Ewangelii, z Pisma Świętego, kiedy ludzie mówią, wierzę, ale zarać memu niedowiarstwu. Gdzie jest to głębokie pragnienie poznania Boga głębiej i być wierzącym to nie tylko deklarować, że akceptuję pewne prawdy, które Bóg objawił. 150 punkt katechizmu Kościoła katolickiego mówi, że wiara polega na tym, że uznajemy prawdy, jakie Bóg nam objawił, a jednocześnie wiara polega na tym, że jest ona osobowym przylgnięciem człowieka do Boga. Musi angażować w związku z tym nasz umysł, nasze serce, nasze ciało, historię naszego życia, to wszystko, co było, jest i to, co będzie w takich kategoriach zaufania. I teraz, żeby już odpowiedzieć wprost na to ojca pytanie, to staram się wówczas powiedzieć, że Pana Boga spotykamy, czy możemy spotkać w konkretnych faktach naszego życia. Bo gdybyśmy Matkę Bożą zapytali, czy ty jesteś wierząca, to ona by odpowiedziała nam o swojej historii Nazaretu, że modliła się tak jak większość albo wiele kobiet, dziewcząt w Izraelu, o spełnienie Starego Testamentu, aby Mesjasz pojawił się w narodzie wybranym. I przychodzi do niej anioł z propozycją. I Maryja bardzo racjonalnie do tego podchodzi, jakże się to stanie, skoro nie zna męża. Ona wchodzi w dialog osobowy, ona rozmawia, a anioł jej tłumaczy pewne rzeczy i ostatecznie ona mówi, tak, niech mi się stanie według słowa Twego. Gdybyśmy zapytali inne postaci, czy wy jesteście wierzący, czy macie doświadczenie nie tylko pewnych idei, wartości, które są istotne także w chrześcijaństwie, ale czy macie spotkanie osobiste z Jezusem. No to pewnie Szaweł powiedział, że był taki przełom w jego życiu, zanim stał się Pawłem, że dyszał chęcią zabijania uczniów pańskich, był prześladowcą Kościoła. Pewnego dnia Jezus mu mówi, Szawle, Szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? Więc tego do końca nie jesteśmy w stanie człowiekowi opowiedzieć o swoim bardzo intymnym spotkaniu z Jezusem, ale ci, którzy już tego doświadczyli i mają to za sobą, że jest taki moment w życiu albo moment zachwytu, pięknem świata, jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, w momencie zachodu słońca. Pan Bóg w swojej mądrości jako artysta jest niepowtarzalny. Każdy zachód słońca jest inny, ale też każdy człowiek jest inny. Nie klonuje nas Pan Bóg. I też z drugą stronę możemy powiedzieć, że w momentach wyjątkowo trudnych, traumatycznych, śmierć kogoś bliskiego, to mogą być autentycznie głębokie rekolekcje, gdzie powiemy, Panie Boże, Ty jesteś w tym doświadczeniu. Ty jesteś blisko mnie. Ja wcześniej Cię znałem jakby korespondencyjnie, w tym znaczeniu, że coś o Tobie wiedziałem, a w tym momencie wiem, że Ty jesteś, że Ty mnie trzymasz za rękę, że przeprowadzasz mnie przez to trudne doświadczenie dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich bliskich. Więc wiara w Boga osobowego bardzo mocno jest związana także z osobistym doświadczeniem spotkania z Nim. I ci, którzy mają to doświadczenie, myślę, że wiedzą, o czym ja mówię. Ci, którzy jeszcze są przed tym doświadczeniem, to warto też sięgać po Pismo Święte, poznawać choćby dialog Jezusa z Samarytanką, choćby dialog Jezusa z Nikodemem, kiedy mówi do Nikodema, że potrzeba, aby człowiek się ponownie narodził, żeby wiara była nie tylko tradycją ważną i potrzebną, żeby ją kultywować. To też Jan Paweł II mówił, pisał w adhortacji Ecclesia in Europa, że wiara, która jest podtrzymywana społeczną tradycją, wymaga także osobistego zaangażowania, spotkania Jezusa, otwarcia na działanie Ducha Świętego, a przez Chrystusa w Duchu Świętym, tym kierunkiem do Ojca. Więc to jesteśmy zanurzeni w tej Bożej rzeczywistości. Ci, którzy mają to doświadczenie, myślę, że wiedzą, o czym ja mówię.
Jakie są, tak spytam tak może przekornie odwrotnie, jakie są skutki, konsekwencje odrzucenia Boga jako bytu osobowego, jako, że Bóg jest jednak czymś, a nie kimś. Gdyby przyjąć taką tezę, to czym to może skutkować? Dla nas, dla naszego postrzegania świata, dla wiary? Mhm.
Wydaje mi się, że może przede wszystkim skutkować tym, że człowiek nie zrealizuje siebie w sensie swojego własnego powołania. Dzisiaj jest w liturgii święto katedry świętego Piotra. Ja mam przed sobą fragment Ewangelii, która dzisiaj została odczytana w naszych kościołach. I to jest ten wyjątkowy dialog Jezusa z apostołami. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A potem Jezus dalej ten temat pogłębia i za kogo wy mnie uważacie? I Piotr w tym momencie odpowiada, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A Jezus Piotrowi mówi, a ty jesteś Piotr, opoka. I na tej opoce zbuduję mój Kościół. Piotr poznaje siebie dzięki temu, że poznał Jezusa Chrystusa. I nasze powołanie, sens naszego życia, wtedy odkrywamy, gdy głębiej znamy Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie znamy Boga prawdziwego, to w zasadzie człowiek jest trochę jakby na wygnaniu, na takiej wewnętrznej emigracji, nie jest zintegrowany w swoim sercu. To jest jeden ze skutków. Inne skutki takiej koncepcji Boga, dosyć typowej dla na przykład panteizmu, gdzie wszystko uważa się za Boga, a Bóg uważa się za wszystko. Jakby panteizm, Pan wszystko, Teos, Bóg. Więc mamy tutaj w ten sposób, że kosmos jest Bogiem, Bóg jest kosmosem. Mamy pewne zintegrowanie wszystkiego w takim znaczeniu nie Boga osobowego, który jest ponad wszystkim. Oczywiście jest także we wszystkim jako immanentnym. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Ale w tym momencie to jest też taka pokusa autosoterii, czyli samozbawienia. Dosyć typowa dla niektórych religii wschodnich. Tam, gdzie jest mowa o jakimś nirwanie, o jakimś stanie błogości, że człowiek powinien w energii kosmicznej się rozpłynąć. My potrzebujemy odkupiciela, potrzebujemy kogoś, kto przychodzi do nas, aby nas z naszego grzechu wybawić, bo sami nie jesteśmy w stanie się zbawić przez nasze uczynki. Nasze uczynki są konieczne, ale one są odpowiedzią na łaskę, jaką Pan Bóg nam daje. A w tych koncepcjach takich, gdzie Bóg nie jest kimś osobowym, nie jest też wspólnotą osób, mamy do czynienia z tym, że człowiek jest zdany sam na siebie. Więc jeżeli nawet jakoś stan błogości, czy stan takiego eschatologicznego, to nawet mówić o tej eschatologii w kategoriach chrześcijańskich, chce osiągnąć, to musi to sam osiągnąć, a nie jest w stanie tego sam osiągnąć, nie jest w stanie sam się z grzechów wyzwolić. Kolejna, myślę, że kwestia jest taka, dotycząca samej moralności chrześcijańskiej. Bo ja spotykam się z ludźmi, którzy mówią, coś istnieje, jakaś moc, jakaś siła, ktoś musiał to wszystko, czy coś musiało to wszystko do życia powołać, ale na przykład zadają mi pytanie, proszę księdza, kiedy kończy się grzech lekki, a zaczyna się grzech ciężki? I to pytanie mnie dosyć mocno zasmuca, ponieważ świadczy o tym, że pytający nie ma osobistego spotkania z Jezusem, z Bogiem osobowym, który nas do końca umiłował, a traktuje chrześcijaństwo jako pewien zbiór zakazów i nakazów. To wolno, tego nie wolno. Jak tego, czego nie wolno, człowiek jakoś w małym zakresie złamie te przepisy, no to powiedzmy będzie grzech lekki, a potem mocniej to będzie grzech ciężki. A człowiek, który ma osobiste, osobowe spotkanie z Bogiem, buduje tę relację przez modlitwę, przez liturgię, przez swój sposób myślenia, to takiego pytania nie zada. Zada pytanie, Panie Boże, Ty mnie do końca umiłowałeś. Ja pragnę na Twoją miłość moją miłością odpowiedzieć. Więc nie pytam, gdzie się kończy grzech lekki, a zaczyna ciężki, tylko co jeszcze mogę więcej z siebie wykrzesać, aby tę relację z Bogiem, który mnie do końca umiłował, budować. Więc myślę, że tych konsekwencji takich także życiowych, egzystencjalnych jest bardzo dużo. Przyjęcia Boga, który jest kimś, a nie czymś.
A pytanie jeszcze, kwestia sensu, ważny wymiar naszego życia. My potrzebujemy, żeby nasze życie było sensowne, czuć się po coś, tak? Chciani. Czy jeśli Bóg nie jest osobowy, To znaczy, że wtedy jesteśmy my wytworem, nie wiem, kaprysem natury, kaprysem jakiejś bezimiennej siły, jesteśmy owocem przypadku. Czyli tutaj też to nie ma wpływu na wymiar czucia się świata, że świat jest sensowny, chciany, tak? Czy człowieka jako jednostki, że człowiek jest chcianym dzieckiem Bożym, właśnie dzieckiem Bożym, a nie owocem kaprysu natury?
Niewątpliwie tak. Zwłaszcza jak my jako chrześcijanie odkrywamy tę prawdę, którą Bóg przed nami odsłania, że jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Że nie jest samotnikiem, ale jest wspólnotą osób, w związku z tym jest miłością. I począwszy od Księgi Rodzaju, kiedy słyszymy, że Bóg powołał człowieka do istnienia, czyni to mocą swojego słowa, ale wcześniej, zanim człowiek zaistniał, to jesteśmy świadkami przez autora natchnionego dialogu wewnątrz Boga. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i nasze podobieństwo. I w tym momencie, kiedy człowiek zaistniał, to już nie ma uczynili, bo to uczynił Bóg. Ale wewnętrznym dialogu między Ojcem i Synem, tak z perspektywy Nowego Testamentu to czytamy, mamy ten dialog, uczyńmy człowieka na nasz obraz i nasze podobieństwo. W związku z tym człowiek został z miłości powołany do istnienia, dzięki temu, że Bóg jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym, jest wspólnotą osób. I tym wzorem naszego życia przede wszystkim jest oczywiście rodzina, tym wzorcem Trójcy Świętej, bo nie tylko jako jednostki zostaliśmy na obraz i podobieństwo Boga stworzeni, ale również ta komunia osób w postaci rodziny, gdzie jest ojciec, matka, mężczyzna, kobieta i gdzie ich miłość jest płodna poprzez wydanie na świat kolejnego istnienia, kolejnego życia. I dlatego niewątpliwie tak to jest, że człowiek zrealizować może siebie tylko w przestrzeni miłości i ta prawda o tym, że Bóg jest kimś, w którym jest miłość, który jest miłością, jest jednocześnie odzwierciedleniem tego, że człowiek może odkryć się w tej przestrzeni i swój sens życia odnaleźć jako tego, który jest kochany, potrzebny, nawet jeżeli różne sytuacje kryzysowe przeżywa w swoich rodzinach, bo przecież często młodzi ludzie, ale nie tylko, doświadczają tego braku miłości ze strony ludzi, to niewątpliwie nad tą ludzką miłością jest jeszcze miłość Boża, która jest nieodwołalna, stała i jak mocno nas Bóg umiłował, no to zwłaszcza teraz w Wielkim Poście możemy popatrzeć na krzyż Chrystusa i tę prawdę o Bożej miłości nieskończonej odkryć.
Energia raczej nie może kochać. Energia oczywiście, nie mówi o tym, co jest dobre, co jest złe.
Oczywiście.
To inny poziom tutaj oczywiście. Jest reagowania. Księże, doktorze, jak uniknąć w mówieniu o Bogu jako o osobie przekalkowania, przekopiowania na Boga rozumienia osoby jako człowieka, naszego doświadczenia osoby ludzkiej. Bóg jest osobą, ale na ile, jak nie powielać schematów w myśleniu o człowieku na myślenie o Bogu, bo do czego zmierzam, że może to jest gdzieś problemem dla wielu osób, które nie mogą jakoś przyjąć, czy mają trudności w myśleniu o Bogu jako o osobie. Takie myślenie bardzo takie no, w kategoriach człowieka. No to Bóg jest gdzieś, a gdzieś go nie ma. Osoba jest tu, nie ma osoby tam, tak? Osoba, nie wiem, troszkę może też z tym szacunkiem, jak traktowanie przez, nie wiem, Włochów na południu Włoch figurek świętych, tak? Mm. Że tam obrócą twarzą do ściany za karę tego świętego, bo nie wysłuchał prośby, że kimś takim Pan Bóg staje się. I czy czasem gdzieś tutaj nie jest taka pułapka? I to odmawianie uznawania Boga jako osoby gdzieś się bierze z takiej niezgody na Boga, który jest ograniczony, tak? Osoba jest ograniczona. Czy gdzieś jak tutaj, jak to pogodzić? To nasze doświadczenie osoby w wymiarze ludzkim z przyjęciem Boga jako osoby w wymiarze Bożym, boskim.
Niewątpliwie te dwie kwestie są bardzo spójne. Dlatego, że nawet kiedy teologowie zastanawiali się nad prawdą o Bogu, który nam się przedstawił, że jest Ojcem, że jest Synem i Duchem Świętym, i te myśli dotyczące Trójcy Świętej przy okazji różnych dywagacji teologicznych, ale także decyzji czy pewnych dekretów dogmatycznych przy okazji soborów, to wtedy ta definicja osoby kształtowała się. Szukano odpowiedniego pojęcia, które może być adekwatne do opisania Pana Boga. W związku z tym jedna z takich najbardziej klasycznych definicji Boecjusza mówi o tym, że osoba jest jednostkową substancją racjonalnej natury. Troszeczkę język taki trudniejszy, filozoficzny. Ale że jest kimś, kto myśli. Jest kimś, kto poznaje. Racjonalna istota. I oczywiście, gdy Bogu
i
mówimy...
chodzi o człowieka, tak?
Tak, jeżeli chodzi też mówimy o Boga. To jakby jest, my o człowieku mówimy jako o sobie, trochę przy okazji tego, że język był kształtowany, czy pojęcie było szukane, żeby Boga opisać. A potem to oczywiście jest też przełożone na ten wymiar personalistyczny ludzki. I to, co wcześniej wspomniałem, jeżeli chodzi o Księgę Rodzaju, że my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga samego, jako istoty, jako osoby. W związku z tym, jak możemy opisać Boga i przez pewną analogię człowieka? No to jest to, że jest to istota rozumna, że jest to istota wolna, że jest to istota zdolna do dialogu, do wchodzenia w interakcję przez słowo. Druga osoba boska jest słowem, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ale gdy czytamy Księgę Rodzaju, to także osoba jest tą istotą, która jest gotowa do świętowania, czy do odpoczynku. I my siłą rzeczy jesteśmy trochę zmuszeni do tego, żeby o Panu Bogu myśleć, myśląc jednocześnie o sobie, jako o ludziach. Ale niewątpliwie Bóg jest ponad tym wszystkim, bo Bóg jest bytem osobowym, ale jednocześnie jest duchem. W związku z tym Bóg jest wszędzie, i także przekracza to wszystko, co jest przez nas widziane. Teologicznym językiem mówimy, czy filozoficznym, że Bóg jest transcendentny, czyli przekracza wszystko, a jednocześnie jest immanentny, jest we wszystkim. I dlatego też, jak mówimy o Bogu, który jest kimś, no to w tym momencie widzimy pewne podobieństwa do człowieka i pewną różnicę. Bo Bóg jest zawsze większy, niż my jesteśmy w stanie o nim sobie pomyśleć. Deus semper mater. On przekracza wszystkie te nasze kategorie. On nie jest w stanie się zmieścić w naszych myślach. Gdybyśmy w stanie byli go ogarnąć naszym sposobem myślenia, to już na pewno nie byłby Bóg, byłaby jakaś karykatura stworzona na nasz obraz, nasze podobieństwo, bo człowiekowi niewątpliwie to też grozi. Że jak nie poznaje Boga prawdziwego, który nam się przedstawił w historii zbawienia, zapisanej w Piśmie Świętym, przekazanej przez tradycję, do tego musimy źródła wciąż sięgać, ale człowiek bardziej jest oparty o swoje własne doświadczenia, zranienia, swoją własną historię, to nie rzutuje tym obrazem swojego własnego życia na Pana Boga. I to nie jest Bóg prawdziwy, tylko to jest w tym momencie jakaś karykatura, jakieś nasze wyobrażenie o Nim. A Bóg jest zawsze większy. Nawet do tego stopnia, jak jesteśmy w stanie wyobrazić sobie najpiękniejszą piękność, największą miłość, największe dobro, to jako Bogu powiemy, ale On jest i tak piękniejszy, bardziej kochający i jeszcze większy niż możemy sobie, jeszcze lepszy niż możemy sobie wyobrazić. Więc Bóg to wszystko przekracza. Jesteśmy tutaj jakoś ludźmi, którzy próbują o Panu Bogu jak najwięcej powiedzieć w oparciu o Pismo Święte, w oparciu o nasz rozum, ale analogia, nie jest do końca analogia, do opisania.
Tak. Coś jak to, ale
pewną analogię, tak. Ale zawsze ta różnica jest większa niż nawet podobieństwo.
Używamy naszych pojęć ludzkich, żeby wyrazić coś, co jest niepojęte.
Nie mieści się w naszej głowie. I nawet w sercu się też nie mieści.
Tak. Drodzy Państwo, jest Bóg. Bóg to ktoś czy coś. O tym dzisiaj rozmawiamy z naszym gościem. Jest nim dzisiaj ksiądz dr Janusz Chyła, wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz duszpasterz, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. Zapraszam Państwa do rozmów na naszej antenie, do pytań, do Państwa też refleksji na temat bardzo kluczowy dla naszej wiary, bo uznawanie Boga jako osoby to jest być albo nie być chrześcijaninem. Chyba tak możemy też to powiedzieć w skrócie wielkim. I drodzy, nasze telefony. Dzisiaj tylko dwa numery mamy do dyspozycji z powodów technicznych. Prosimy też o zrozumienie. Oto te numery, inne niż zazwyczaj. 453 017 730. Powtórzę. 453 017 730. I drugi telefon, drugi numer. 693 112 200. 693 112 200. To są numery, jeszcze będę je powtarzał w trakcie naszej audycji. Zapraszamy Państwa do telefonów, już są telefony do Państwa dyspozycji. Księże doktorze, takie wymiary w człowieku jak wolność, jak miłość, jak rozumność, na ile my możemy tutaj, dostrzegając je w sobie, w nas, czy w świecie nas otaczającym, na ile możemy przez to odczytywać, że nas świat stworzył ktoś wolny, kochający i rozumny. Wychodząc od siebie, od świata, troszkę ta metodologia świętego Pawła, ze stworzeń do Stwórcy.
Są te dwa punkty wyjścia. Albo wychodzimy od własnego doświadczenia i zresztą uzasadnienie istnienia Boga może być na podstawie świata stworzonego, tego co obserwujemy. To ojciec już przywoływał Księgę Mądrości i List do Rzymian. I na podstawie tego, co jest w nas, czyli naszego wnętrza. Tu troszeczkę mówiłem o tych pragnieniach i tęsknotach, które są głęboko przez Pana Boga w nas wpisane. Więc to jest ten punkt wyjścia od człowieka do Boga, ale drugi punkt wyjścia jest od Boga do człowieka. I to jest Pismo Święte, to jest to objawienie, ta autoprezentacja Boga dla naszego dobra, że Bóg nam się przedstawia, mówi o sobie, ale także w tym słowie jednocześnie mówi o nas. I teraz jeśli chodzi o kwestię prawdy, to najbardziej klasycznie powiemy, że to jest ta zgodność naszego sposobu myślenia z rzeczywistością. Człowiek współczesny ma z tym dosyć dużo problemów i wydaje mi się, że dlatego też mam problem z poznaniem Boga, no bo jeżeli wszystko jest względne i możemy zredukować życie człowieka do emocji, do tego, co mi się wydaje, że jest słuszne, że ja widzę tak Pana Boga, a ktoś inny widzi inaczej i w zasadzie wszyscy mamy rację, no to jest pytanie o to, gdzie jest prawda.
Czy szukanie prawdy, ten głód prawdy, który mamy w sobie, czy to jest taki troszkę, proszę bardzo, takie sformułowanie kolokwialne, odprysk Pana Boga w nas?
W dużej mierze tak.
Efekt ewolucji.
Nie. Niewątpliwie jest to wpisane przez Boga w nas, że chcemy poznawać. Że Bóg jest jakby odwiecznym poznaniem, ale my też jesteśmy do tego zaproszeni, żeby wiedzieć coraz więcej, to jest naturalne. Pięknie to ujął Jan Paweł II już w dokumencie przeze mną przed chwilą cytowanym, Ecclesia in Europa, to pewna diagnoza postawiona kontynentowi europejskiemu, gdzie w kontekście prawdy święty papież pisze, że prawdę trzeba poznać, że prawdę trzeba pokochać, że prawdą trzeba żyć, że prawdę trzeba głosić, że prawdę trzeba bronić. To, co Kościół ma najcenniejszego, i to nasz wykładowca teologii dogmatycznej także w Pelpińskim Seminarium nam podkreślał, to były czasy przełomu, końcówka czasów komunistycznych i właśnie początek bardziej wolnej Polski. I on mówił, że to, co Kościół ma do zaoferowania światu, to prawdę. O Bogu, o człowieku, o świecie. I to jest ta oręż bardzo odważna, czy jakby ten miecz obosieczny też, ponieważ ten, kto głosi prawdę, jednocześnie musi z prawdą się konfrontować. Musi żyć w prawdzie, żeby być wiarygodnym jej świadkiem.
Prawdomówny.
Tak, ale ostatecznie Jezus o sobie mówi. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. W związku z tym w chrześcijaństwie odkrywamy, że prawda nie jest tylko zgodnością myślenia z rzeczywistością, ale prawda jest kimś. Jezus Chrystus mówi o sobie, że jest prawdą.
Mamy telefon i do tego wątku prawdy jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ciekawy wątek, ale odbierzmy telefon. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Czy można troszkę głośniej?
Tak, a teraz?
Bardzo dobrze. Prosimy bardzo.
Maciej z Gdańska.
Witamy Panie Macieju i słuchamy.
Ja jestem człowiekiem, który traci wiarę. I szczerze powiem, trochę denerwuje mnie takie mówienie, że osoby, które nie wierzą, nie posługują się rozumem. Ja coraz bardziej skłaniam się ku nauce i tam w nauce jest oczywiście wątpienie, naukowiec wątpi, szuka prawdy, ale to nie jest relatywizm taki, że każdy ma swoją prawdę, swoją wiarę. Po prostu prawda jest jedna. I tutaj często jest takie właśnie wyrażenie, że ktoś, kto nie szuka Boga, że nie posługuje się rozumem. I uważam, że to jest nie fair, takie z góry traktowanie niewierzących. Też jest często podawany argument, że jeśli się znajdzie na pustyni zegarek, to jest oczywiste, że on sam z siebie nie powstał. Jest to argument mający mówić, że Bóg jest. Ale tak samo jak znajdziemy zegarek na pustyni, to nie wierzymy, że genialny zegarmistrz nagle z niczego stworzył zegarek. Zegarek jest efektem ewolucji, pewnej myśli, mierzenia czasu. Dlaczego zakładamy, że znikąd albo od zawsze był doskonały Bóg? Też nie chcę przedłużać, ale sam początek stworzenia, kiedy istniał Bóg z aniołami w idealnym świecie, nagle część aniołów się zbuntowała. Ci, którzy obcowali z idealnym Bogiem w pełni chwały, to jak to się stało, że oni, no tak, mając do dyspozycji Boga, odrzucili Go? Jak my możemy wierzyć w takiego Boga, którego odrzucili aniołowie, którzy przybywali z Nim na co dzień? Mhm. I to chyba wszystko, bo nie chcę przedłużać.
Maciu, ale tak spytam Pana jeszcze, czy Pan umiałby wskazać taką jedną, nie wiem, kwestię w wierze, dla Pana szczególnie trudną do przyjęcia, tak? Pan mówi, że Pan jest kimś, kto pewnie traci wiarę, tak?
Tak.
Jest taki jakiś, nie wiem, może nie chcę też upraszczać tutaj, że może to nie jest jedna kwestia, może więcej, tak? Ale czy gdyby Pan miał wskazać jedną, dwie kwestie dla Pana szczególnie trudne w wierze do przyjęcia i do trwania w wierze, z tego powodu właśnie?
Może jakby to, że coraz im bardziej nauka się rozwija, tym jakby coraz mniej jest jakby miejsca dla Boga. Coraz więcej rzeczy potrafimy wyjaśnić przy pomocy nauki. Jakby to powoduje, że no, da się wyjaśnić świat bez Boga.
Mhm. Bóg jest
w sensie takim, że jakby nie kiedyś dawno, dawno temu, kiedy lud był, że tak powiem, ciemny, brzydko mówiąc, no to wszystko wyjaśnialiśmy ingerencją Boga. Błyskawice to Bóg, tęcza to Bóg, oceany, granice oceanów to Bóg. Wszystko zależało jakby od Boga. A im bardziej nauka się rozwija, tym jakby coraz mniej tego Boga w świecie. Być może jest. Ale jakby nauka często polega na wykluczaniu, na najprostszych wyjaśnieniach. Jakby tego nie widzę tego Boga w tym wszystkim.
Bóg staje się zbędną hipotezą dla wyjaśniania świata, dla rozumienia świata.
O, bardzo dobrze ojciec to powiedział.
Dziękuję bardzo panie Macieju za pana telefon, za pytanie. I zapraszam, żeby z nami być teraz i potem jeszcze w radio będzie ciąg dalszy do północy jeszcze też. Może wiele tematów też się jeszcze pojawi ciekawych też dla Pana. Dziękuję bardzo. Księże doktorze.
Bardzo dziękuję za ten głos. Dosyć dużo tematów Pan poruszył. Nie jesteśmy pewnie w stanie szczegółowo odnieść się do wszystkich kwestii, ale jakoś tak bardzo mocno mnie dotknęło to, co Pan powiedział, że wierzy Pan, czy uznaje Pan istnienie prawdy. Bo w kwestiach relatywistycznych, czy w dyktaturze relatywizmu, tam jest zanegowanie istnienia możliwości prawdy. Ale jeżeli Pan powiedział, że wierzy Pan w istnienie, czy uznaje Pan istnienie prawdy, to jest ta płaszczyzna, na których mogą się spotkać ludzie, którzy wierzą bardziej lub mniej, albo też poszukują, czy też kwestionują pewne rzeczy. Bo to jest ten punkt wyjścia i w zasadzie warunek konieczny do tego, żeby jakikolwiek dialog prowadzić. W Piśmie Świętym znajdujemy bardzo wiele postaci, ja już to wcześniej wspominałem, takich, które mówią, że wierzę, ale zadać memu niedowiarstwu. Panie, przymierz mi wiary. I tak jak człowiek wierzący szuka argumentów za wiarą, to bywa też, że człowiek wątpiący również szuka argumentów za tym, żeby nie wierzyć. I Benedykt XVI mówił, że to jest ta przestrzeń również spotkania tego pytania, czy Bóg jest, jaki jest, między ludźmi wierzącymi, a ludźmi niewierzącymi. Odnosząc się bardziej szczegółowo do jednej tej kwestii, kiedy Pan zapytał, czy powiedział o tym, jak to jest z tą przestrzenią zajętą przez Boga, a teraz my już coraz więcej wiemy, to nawet jak czytamy Pismo Święte, jesteśmy w stanie wskazać pewne schematy myślenia ludzi ówczesnego czasu, a Bóg posłużył się nimi, aby przekazać nie informacje na temat, jak kosmos funkcjonuje, bo to pozostaje w gestii nauk przyrodniczych, fizyki, astronomii, ale tym przesłaniem zasadniczym Starego i Nowego Testamentu jest doprowadzenie człowieka do Boga. A to pragnienie, chociaż Bóg nie jest nam dany, czy nie jest tylko po to, żeby zapełniać nasze pragnienia, ale w tym pragnieniu, żeby odczytać sens, być kochanym i kochać, to wydaje mi się, że to jest sprawa tak uniwersalna, że nie wiadomo, ile będziemy wiedzieli na temat funkcjonowania i struktury świata, to wciąż w człowieku będzie potrzeba odkupienia, będzie potrzeba zbawienia, będzie potrzeba wyzwolenia, będzie potrzeba wieczności. A kwestia taka, że niektórzy z aniołów zbuntowali się przeciwko Panu Bogu, oczywiście to jest ta tajemnica nieprawości. Także nieprawości człowieka. Jak to jest możliwe? Nie zadajemy pytanie, że człowiek może być tak okrutny, że doświadcza dobra, a może odpowiadać na to dobro złem. Jak to jest możliwe? No to jest ta tajemnica nieprawości, że Bóg nikogo nie zmusza do tego, żeby być blisko Niego, żeby przyjmować miłość, że nieraz rodzice mówią, jak to jest? My kochamy nasze dzieci, a te dzieci się od nas odwracają. Jak to jest możliwe? To jest ta tajemnica ludzkiego grzechu, do końca niezrozumiała dla człowieka. Ale to było u zarania dziejów, kiedy aniołowie, część z nich zbuntowała się przeciwko Panu Bogu, bo Bóg nie chce mieć niewolników blisko siebie. Nawet wtedy, gdy Jezus przedstawiał sprawę Eucharystii, tego największego daru, sakramentu miłości, niektórzy zaczęli od Jezusa odchodzić. A wtedy On zadał pytanie do swoich apostołów, czyli wy chcecie odejść. Nie pobiegł za nimi, nie powiedział, poczekajcie, ja wam to wszystko wyjaśnię, ale dał człowiekowi wolność, dał tym potencjalnym uczniom możliwość odejścia. I to jest to niebywałe w doświadczeniu wiary, że my możemy Pana Boga przyjąć, możemy Go odrzucić. I Bóg szanuje naszą decyzję, dlatego że kocha, to wolność jest konieczna, koniecznym warunkiem, żeby tę miłość przyjąć, na tę miłość odpowiedzieć. Tam, gdzie jest determinizm, tam, gdzie jest przymus, tam trudno mówić o prawdziwej miłości.
Też, panie Macieju, też, drodzy państwo, i szczególnie może pan, panie Macieju, 18 marca będzie naszym gościem w tym cyklu naszych rozmów, w cyklu Jest Bóg, będzie fizyk. Fizyk, a więc ktoś, kto zajmuje się naukami bardzo ścisłymi, na wysokim poziomie światowym, który będzie mówił na temat spotkania właśnie wiary i rozumu, i nauki. A więc też zapraszam, aby też może sobie już ten czas zarezerwować. 18 marca o tej samej porze, jak dzisiaj jesteśmy w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja. To tylko tak tutaj a propos tutaj tego głosu. I mamy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani, witamy.
Dzwoni Maria z południa Polski, Małopolskie.
Witamy Pani Mario.
Byłam niedawno na imieninach. Było gdzieś około 10 osób. Przy stole toczyły się różne rozmowy. Wreszcie weszli na temat Boga i wiary. A chciałam dodać, że wśród tych gości był fizyk, nauczyciel fizyki w szkole średniej. No więc gdy temat wszedł, weszli na temat Boga i wiary, włącza się energicznie pan fizyk i mówi, Bóg dzisiaj? W dobie takiego postępu Bóg? No więc nie wytrzymałam i pytam pana fizyka. Proszę pana, jest pan fizykiem. Czy może pan wskazać jakieś prawo z fizyki, które stworzył człowiek? Pan zamilkł. To ja dalej. Postęp odbywa się na bazie praw fizyki, praw chemii, praw przyrody, praw matematyki. Gdyby Bóg nie dał miłości do ludzkości tych praw, to człowiek by nic nie osiągnął, nic by nie zbudował, nic by nie zrobił, nie mówiąc już o jakimkolwiek postępie. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, pani Mario. No właśnie, tutaj to spotkanie wiary i rozumu tutaj, tak? Czy na ile szukanie prawdy... To jest domeną naukowców, uczciwość intelektualna. jest drogą też do spotkania Boga. Może nie od razu, ale jest drogą do spotkania Boga.
Niewątpliwie tak może być, że człowiek, kiedy szuka prawdy, dochodzi do przekonania o istnieniu Boga. Natomiast ta uczciwość intelektualna wskazuje na to, że są pewne inne przestrzenie badawcze, bo fizyk czy biolog, jeżeli metodologicznie trzyma się swojej dziedziny, to ani nie jest w stanie potwierdzić istnienia Boga, ani jemu zaprzeczyć, ponieważ to wykracza poza jego kompetencje. Więc często jest tak, że ludzie, którzy wykraczają poza swoją dziedzinę, czynią to z wielu innych powodów, a nie tych naukowych, nie tych intelektualnych. Nie jestem w stanie odnieść się bardziej szczegółowo do tego pana fizyka. Chociaż moje doświadczenie wskazuje na to, że jak rozmawiam z osobami zajmującymi się naukami ścisłymi, to oni chyba mają mniej problemów z Panem Bogiem niż współcześni humaniści. Być może dlatego, że dla nich istnienie pewnych praw zasadniczych, istnienie prawdy w znaczeniu matematycznym czy też w znaczeniu fizycznym, grawitacja niewątpliwie istnieje. Można oczywiście dywagować na ten temat, jak ona funkcjonuje w różnych innych przestrzeniach poza naszą planetą. Nie znam się na tym, więc nie chcę w te kwestie wchodzić, ale umysły ścisłe bardzo realistycznie stąpają po ziemi. A często humaniści, to też nie chcę być od razu posądzony o to, że wrzucam jakieś kamyczki do ogródka humanistów, zresztą teologia też jest dziedziną bardziej humanistyczną niż ścisłą, ale jednak często współczesnym humanistom wydaje się, że oni wymyślają rzeczywistość, a nie czytają prawdę. Że są w stanie utworzyć nowego człowieka według jakiegoś własnego modelu, który będzie zaprzeczeniem natury ludzkiej. Jesteśmy świadkami tego także w ramach różnych dyskusji trwających w naszej ojczyźnie, gender, LGBT, różne inne tego typu rzeczy. To jest tworzone zazwyczaj w tej przestrzeni humanistów, a nie umysłów ścisłych.
Mhm. Chyba mamy kolejny telefon. Halo? Halo? Oj, chyba się nie słyszymy. Nie słyszymy się. Nie mamy więc telefonu. Drodzy Państwo, przypomnę nasze numery telefonów do studia. Inne niż zazwyczaj, dlatego jeszcze raz niech one wybrzmią. 453 017 730. 453 017 730. To pierwszy i drugi. 693 112 200. 693 112 200. One są do Państwa dyspozycji, telefony, a więc mamy chyba telefon, odbieramy. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Witam Pana.
Chcę się odnieść do katechezy księdza gościa i pozdrawiam serdecznie jego i księdza i ojca prowadzącego. Ja wiem, że mała wiedza i to w naukach przyrodniczych, matematycznych, w astronomii, fizyce jądrowej, archeologii odprowadza od Boga. Ale duża wiedza przyprowadza do Boga. Chyba, że ktoś udaje, że ma wiedzę, ucząc się marksizmu, politologii i tych ostatnich nauk typu gender i tak dalej. Ja z autopsji wiem, że w szkole podstawowej wiara dla mnie w Boga była pewna. Rodzice, dziadkowie byli dla mnie autorytetem, byli solidni w domu i zabierali nas do kościoła i razem braliśmy udział we wszystkich uroczystościach kościelnych w ciągu roku. Kapłan dla mnie to był najwyżej w naszej społeczności. Ale już w szkole średniej i w wojsku polutryki zachwiali moimi wartościami. A wstrząs przeżyłem, jak w wojsku zerwano mi krzyż z piersi i oddano depozytu, sugerując, że jest to narzędzie, gdzie mogę popełnić samobójstwo. Ich bezczelność, krytykowanie Boga, Kościoła, świętego kapłanów, zaostrzyło moją czujność. I pytanie, czy komu mam wierzyć? Rodzinie, rodzicom, że jest Bóg? anielu Bekom czy Politrukom. A potem zaobserwowałem w życiu, w pracy i w swojej rodzinie, że mam mało wiedzy o katolicyzmie. Zacząłem czytać pracę katolicką, Biblię i na podstawie nabitej tam wiedzy stwierdziłem, że jest Bóg, że wielu ludzi już za życia Jezusa, potem za apostołów, apostołowie, biskupi, kapłani oddali życie za Jezusa. No i jeszcze moją wiarę pogłębiło Radio Maryja i dzięki właśnie takim katechezom, eucharystiom, modlitwom pogłębiłem gruntownie swoją wiarę w Boga. No i powtarza się znowu historia. Jak za komuny, znowu teraz atakuje się Kościół Święty i Zgromadzenie Redemptorystów Ojca Tadeusza i profanuje się świętego Jana Pawła II. No, świat źle się bawi. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Dziękujemy bardzo. No, faktem jest, że doktorze, że wielcy naukowcy, wielu z nich, może nie wszyscy, ale wielu z nich faktycznie było ludźmi wierzącymi, doszło do wiary, do spotkania Pana Boga. To też, jak czytamy biografię, też to możemy znaleźć. To taki jedny bardziej komentarz niż pytanie, ale też tutaj to pytanie o potrzebie Pana Boga dla wyjaśnienia świata. To mnie nurtuje pytanie. Jak mądrze wierzyć, żeby no właśnie, żeby pogodzić w swoim poznawaniu świata, uznać rozwój nauki, która odkrywa coraz większe przestrzenie naszej świadomości, gdzieś tam ogarniamy, coraz więcej rozumiemy i się zachwycamy naprawdę w skali mikro, w skali makro, od komórki aż po kosmos, a równocześnie wiedzieć, że za tym jest jakiś wielki intelekt, ktoś, kto nadał temu te prawa właśnie, tak? Jak to pogodzić w sobie? Gdzie jest ta granica? Gdzie jest to, ten punkt spotkania?
Jest, może odniosę się jednym zdaniem tylko do tej ostatniej rozmowy. I chciałbym powiedzieć, że osoby, które przeżywają jakieś wątpliwości czy trudności w wierze, są na dobrej drodze, aby tę wiarę pogłębić. Nie dramatyzowałbym, jeżeli ktoś ma pewną trudność, wtedy jest okazja, żeby, tak jak Pan wspomniał, poprzez literaturę, poprzez zgłębianie wiedzy również do Pana Boga głębiej dochodzić. W encyklice Jana Pawła II Fides et Ratio znajdujemy taką ciekawą myśl, że wiara dotyczy każdego człowieka i dotyczy różnych dziedzin, nie tylko relacji z Panem Bogiem, ale również dotyczy kwestii naukowych, ponieważ nie jesteśmy w stanie wszystkich eksperymentów osobiście przeprowadzić. I w tym momencie opieramy się na zaufaniu, wiara jako udział w wiedzy innych. Fizyk uczestniczy w wiedzy swoich profesorów, którzy mu tę wiedzę przekazali.
Poprzedników też.
Tak, swoich poprzedników, bo nie jesteśmy w stanie, czasu nam w życiu nie starczy, żeby na pewne pytania istotne odpowiedzieć. Uczestniczymy w związku z tym w wiedzy innych i jest to także wiara w sensie bardzo szerokim. A wiara w sensie religijnym jest udziałem wiedzy samego Jezusa Chrystusa, tych, którzy Go spotkali, tych, którzy byli świadkami Jego nauczania, Jego zmartwychwstania i potwierdzili ten fakt swoim męczeństwem, swoją śmiercią. I między tymi dwiema dziedzinami nie ma sprzeczności. Jeżeli ta sprzeczność następuje, to ona jest raczej problemem gdzieś wewnętrznym w człowieku niż problemem w znaczeniu naukowym czy religijnym. I jak najbardziej można i dobrze, jak człowiek poznaje świat przez różnego rodzaju narzędzia, które daje intelekt, dają nauki przyrodnicze, dają nauki poznawalne i jednocześnie ma relacje z Panem Bogiem, to te przestrzenie siebie wzajemnie nie wykluczają, mogą wzajemnie siebie wspierać. Bo jeżeli ktoś jest etyczny, oczywiście ludzie niewierzący też mogą mieć swój system wartości, ale myślę tutaj o tym wymiarze religijnym etyczności, życie zgodnie z Ewangelią, z Bożymi przykazaniami, to będzie to się przekładało także na uczciwość w znaczeniu intelektualnym i poznawania świata. Więc wiara będzie wspierała w tym momencie poznanie, a z drugiej strony poznanie będzie mogło wspierać pogłębienie relacji z Panem Bogiem. Te dwie rzeczywistości nie kolidują z sobą, wzajemnie siebie potrzebują nawet.
Mówiąc to, też nie odbieramy uczciwości osobom niewierzącym.
Oczywiście
osoby uczciwe bardzo. Bardzo proszę, mamy telefon kolejny. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Raz i zawsze.
Witold
spod Krakowa. Ja chciałem odnieść się jeszcze do telefonu, który nie tak dawno był pana, który mówił, że traci wiarę. No tutaj podsuwał klasyczne argumenty, nauka właśnie kontra wiara. Tam między innymi wymieniał sprawę ewolucji. Ja zawsze w takim wypadku pytam, a skąd się wzięła ewolucja? Podawanie przykładu zegarka znalezionego na pustyni jest taką pułapką na myślenie zarzuconą. Gdyż zegarek to jest mechanizm, ewolucja to jest mechanizm. Ale za mechanizmem musi stać myśl, inteligencja, no krótko mówiąc osoba, bo materia nie myśli. Ja też tutaj przytoczę inny przykład, który czytałem już dość dawno temu gdzieś w internecie. Ktoś bardzo właśnie ciekawy przykład podał systemu operacyjnego, o na przykład Windows. Wiadomo, że taki system, skomplikowany system, sam z siebie się nie wziął, no musi za tym stać myśl, osoba. Ktoś mi tu jeszcze ostatnio zarzucał, że to nie do końca tak jest, bo on działa w pewien sposób zmechanizowany. No ale teraz przekonujemy się, że wchodzi sztuczna inteligencja, która oczywiście sama z siebie się też nie bierze i że to jednak chyba jest dość dobry przykład właśnie na przyczynę i skutki. No ja może tylko tyle krótko, no bo taka myśl mnie z tą ewolucją, prawda, tutaj.
Dziękuję bardzo, panie Witoldzie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy możemy tak powiedzieć, że nauka bada jak coś się dzieje, a wiara mówi dlaczego? Czy kto to rozpoczął?
Tak, i myślę, że w tym znaczeniu wiara i religia odpowiada na pytanie o sens. Ku czemu to wszystko zmierza? Jaki jest początek i kres tego wszystkiego? Możemy też sięgnąć po Jana Pawła II i jego tekst Tryptych Rzymski, gdzie papież mówi, że wszechświat wyłonił się ze słowa i do słowa też powraca. Ten głos pana z Krakowa, myślę, że się wpisuje w ten właśnie kontekst logiczności świata, że świat jest logiczny z dwojakiego punktu widzenia albo z jakiego powodu. Logiczny, ponieważ wyszedł z logosu, Bóg rzekł, niech się stanie, a jak Bóg coś mówi, to to się dzieje, nie rzuca słów na wiatr, a jednocześnie świat jest logiczny i ta logiczność może być poznawana przez różnego rodzaju dziedziny naukowe i ona wskazuje nam na jakąś myśl, która jest u początku tego wszystkiego. Jakiś wzór, jakiś paradygmat, jakiś punkt odniesienia, który nadaje sens temu wszystkiemu. Wszechświat wyłonił się ze słowa i do słowa też powraca i jest logiczny, ponieważ z logosu pochodzi i jest logiczny, ponieważ jest uporządkowany, sensowny.
Ja tylko przypomnę, drodzy Państwo, że 18 marca mamy spotkanie z fizykiem, który też będzie mówił o tym spotkaniu nauki i wiary w ramach tego naszego cyklu tych audycji jest Bóg. To, a więc w marcu. Natomiast my się już teraz zapraszamy na spotkanie w Radiu Maryja za 2 godziny, bo teraz już musimy postawić kropkę w tej części naszej telewizyjno-radiowej, którą teraz już dobiega do końca. Zapraszam Państwa, bądźcie z nami. Jest Bóg, Bóg, ktoś czy coś. Jest z nami nasz gość, ksiądz dr Janusz Chyła, teolog, dogmatyk i duszpasterz zarazem. A więc teraz stawiamy kropkę i mówimy sobie do usłyszenia w Radiu Maryja o 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.